Cześć, z tej strony Rafał Warzycha. Razem ze mną program prowadzi
Piotr Leszczyński.
Chcielibyśmy zaprosić Was na kolejny odcinek podcastu Just for Fun. Będziemy w nim poruszać tematy ze świata frontendu i JavaScriptu, a tematem dzisiejszego odcinka jest programowanie funkcyjne w JavaScriptie. Zaś naszym gościem będzie Artur Skowroński. Artur, powiedz kilka słów o sobie.
Cześć, nazywam się Artur. I formalnie, aktualnie jestem programistą JavaScriptowym troszkę z boku, ponieważ o ile miałem bardzo dużo wspólnego z tym językiem w przeszłości, to jestem z tych programistów, którzy o ile JavaScript robią bardzo, tak nie znoszą po prostu dłubać w HTML-u i CSS-ie, także ruszyłem bardziej w stronę backendu. Także Node, ale także języki JVM-owe, Java, Clojure, Scala. Aktualnie pracuję w Smart Recruiters. Jest to firma z San Francisco zajmująca się tworzeniem SaaS-a dla firm rekruterskich. Także zajmujemy się rekrutowaniem od tej strony całego procesu i tworzenia oprogramowania tego typu firm. Ciekawa wiedza domenowa.
Dzisiaj spotykamy się pogadać o programowaniu funkcyjnym. To jest trudny temat. Trudny temat dlatego, że JavaScript nie jest językiem czysto funkcyjnym. I nie jest też jakby najlepszym przykładem do tego, żeby opisać w ogóle programowanie funkcyjne. No od czegoś musimy zacząć. Artur, jakbyś miał tak z Twojej perspektywy w kilku słowach powiedzieć, czym się je to programowanie funkcyjne?
Programowanie funkcyjne w takim najprostszej formie jest to programowanie, w którym staramy się teoretycznie w czysto funkcyjnym w ogóle nie mieć stanu, a w takim programowaniu, powiedzmy, praktycznym, funkcyjnym, stan ograniczyć na ile to się da. Jest to troszkę wyższy poziom abstrakcji niż takie typowe programowanie imperatywne, gdzie wykonujemy linijkę po linijce i mówimy interpreterowi czy kompilatorowi, jak wszystko mamy wykonywać. Teraz weź tą zmienną, przejdź po tej tablicy każdy jeden element po kolei i następnie weź i wykonaj na nim jakąś operację. Programowanie funkcyjne skupia się nie na tym, jak to jest zrobione, znaczy nie na tym, jak chcemy to zrobić, czyli wykonując bardzo niskopoziomowe operacje, tylko co tak naprawdę chcemy zrobić. I w związku z tym operujemy na wyższym poziomie abstrakcji. Zamiast operować na pojedynczych elementach, przekazujemy na przykład całą tablicę i informujemy na każdym elemencie zrób to. Jak to będzie zrobione pod spodem? Tego nas jako programistów już nie interesuje, ponieważ naszym zadaniem jest rozwiązywanie problemów takiej natury programistyczno-biznesowej, a nie zajmowanie się tym, jak zmienne są przechodzone jedna po drugiej. Tak bym powiedział w skrócie, na czym polega programowanie funkcyjne. I programowanie funkcyjne w dużej części zamiast stanu przekazujemy akcję. Funkcja, czyli coś, co ma być w jakiś tam sposób wykonane, jest takim samym elementem języka, jak na przykład zmienna liczbowa czy string. Po prostu jest to kolejny element, który w jakiś tam sposób możemy przypisać do zmiennej, który możemy zmienić, na który możemy wykonać akcję. Nie tylko fragment kodu źródłowego. Kod źródłowy w programowaniu funkcyjnym niejako ożywa.
Jeżeli miałbym coś dodać do tej definicji, bo ja się z nią jak najbardziej zgadzam, tak z mojej perspektywy, gdy patrzę na programowanie funkcyjne, to była taka opcja na studiach, żeby sobie trochę poprogramować w ten sposób. I wtedy, przynajmniej z mojej perspektywy, to programowanie było bardzo matematyczne, ustrukturalizowane. Trochę nudne, powiem szczerze. Przynajmniej wtedy tak na to spoglądałem. Teraz już z perspektywy troszeczkę dłuższego okresu czasu dużo przychylniejszym okiem patrzę na to programowanie zgodnie właśnie z paradygmatami funkcyjnymi. Programowanie bez side effectów ma niezaprzeczalne plusy, jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę. Jeżeli dewelopujemy sobie aplikację dla jednej przeglądarki, no to tam te efekty, side effecty nie będą takie miażdżące w porównaniu do tego, gdy przetwarzamy coś na wielu nodach, w wieloinstancyjnej aplikacji z wieloma jakby klientami, nodami itd., itd. Gdy te side effecty, gdy błędy związane z mutowaniem stanu, które nie w niezamierzony sposób wprowadzamy w aplikację, no to naprawienie takiego kodu, który już działa, gdy jest on jakby w dużej skali dostępny i wtedy aplikacja ma problemy wydajnościowe innego rodzaju, jest dużo ciężej go poprawić niż przepisać właśnie na elementy, na pewne etapy czy składowe w językach funkcyjnych. Przynajmniej tak to wyglądało jakby z mojej perspektywy i z moich doświadczeń. Zaś w kontekście JavaScriptu, o czym zacząłem, a jeszcze nie skończyłem, tak jak powiedziałeś, funkcje są obywatelami pierwszej kategorii, czyli traktujemy przynajmniej w JavaScriptie funkcje jako, znaczy możemy je przypisać do zmiennej, możemy je przekazać jako parametr, co nie jest takie powszechne w innych językach programowania, takich jak, nie wiem, .NET czy Java. Więc to jest dużo jakby potężniejsze narzędzie niż standardowo deweloperowi daje się do ręki. Więc with great power comes great responsibility. Trzeba zatem dbać o to, żeby te programy, które piszemy w stylu funkcyjnym, miały większy sens, bo dużo łatwiej można się nadziać na pewnego rodzaju problemy.
Odezwę się tak w tym momencie. Chciałem nawiązać do akademickości języków funkcyjnych. Przez bardzo długi czas one raczej właśnie w takich dużo cięższych zastosowaniach typowo akademickich. Ogólnie programowanie funkcyjne wywodzi się z tak zwanego lambda kalkulusy. Iloczynu lambda to jest cały zbiór dużej ilości teorii matematycznych, które pokazują, w jaki sposób programy powinny być pisane. Nie jest to zawsze, jak mówiliśmy, praktyczny sposób pisania, ale bardzo, bardzo czysty w zrozumieniu dla komputerów i z punktu widzenia typowych funkcji matematycznych. Właśnie programowanie funkcyjne stąd troszkę wywodzi swoją nazwę tak w podstawowej formie, że o ile funkcja jest takim przekształceniem matematycznym, który dla konkretnych danych wejściowych zawsze da konkretne dane wyjściowe. I właśnie w ten sposób uzyskujemy ten brak bocznych efektów. Po prostu te dane, mamy pewność i gwarancję, że funkcja dla takich samych elementów na wejściu da dokładnie takie same elementy na wyjściu. I to z punktu widzenia matematyków jest nieocenione.
W programowaniu funkcyjnym często się mówi o side effectach, że side effecty są złe. Nie ma dobrych side effectów i czym są te side effecty tak naprawdę dla zupełnego laika, jakbyś miał to opisać?
Zacznę od tego, czym side effecty są. Side effecty polegają na tym, że na przykład załóżmy, mamy jakąś funkcję, mamy jakiś obiekt, który do niej wchodzi, wykonujemy, no, przekazujemy go przez referencję, tak, że mamy rzeczywiście ten konkretny obiekt, wykonujemy tam jakieś opcje i nic z funkcji nie zwracamy. Jeśli nic nie zwracamy z funkcji, w programowaniu funkcyjnym nie zmieniło się nic. W innych typach programowania możliwe, że wykonaliśmy jakieś albo operacje na stanie globalnym, czyli na zmiennych, które były w otoczeniu danej funkcji, albo na obiekcie, który przekazaliśmy i w ten sposób świat się zmienił. Jeśli drugi raz przekażemy ten obiekt, możemy uzyskać zupełnie inne efekty, ponieważ stan globalny również był inny. To jest właśnie side effect. Zmiana stanu okalającego funkcję wnętrza funkcji.
Czyli nawet funkcja logowania jest funkcją, która ma side effecty. Nic nie zwraca, ale zapisuje na przykład coś do pliku albo wysyła do bazy danych stream.
Dokładnie, to jest właśnie side effect. To jest taki mój ulubiony przykład w językach czysto funkcyjnych, jak na przykład jest to w Haskellu. Jeżeli chcemy wykonać jakąkolwiek operację wejścia-wyjścia, to żeby na przykład zapisać coś do pliku, jako parametr funkcji przekazujemy cały świat. I na wyjściu dostajemy po prostu nową instancję świata. To ja tak jakby w JavaScriptie, w takim programowaniu typowo webowym, przekazać dom, żeby zmienić jakiegokolwiek divka w tym. Także w ten sposób to działa w językach czysto funkcyjnych. Ma to problemy z optymalnością, dlatego też programowanie funkcyjne bardzo często było porzucane przez długi czas. Większość algorytmów funkcyjnych, to już może nie większość, ale duża część w takim podstawowym odczuciu jest rekurencyjna. A rekurencja w takich klasycznych językach programowania jest bardzo zła, ponieważ każde wykonanie jest obarczone kosztem i typowo rekurencyjne wykonywania funkcji kończą się bardzo szybkim wysyceniem, może nie bardzo szybkim, ale zajęciem potężnej ilości miejsca na stosie, coś, co w takim typowo imperatywnym programowaniu nie następuje. Dlatego też na przykład przez długi czas był uważany za złą praktykę. Dopiero języki, które potrafią zmienić typowo rekurencyjne algorytmy w algorytmy płaskie, operujące się na zwykłych pętlach, w sposób automatyczny przywróciły programowanie funkcyjne, powiedzmy, do przemysłu.
Do łask nawet. Ja jeszcze może dodam jedną rzecz, że JavaScript nie jest czysto funkcyjny. To jest ten kawałek, który jakby trochę podświadomie, trochę świadomie opuściłem podczas mojej poprzedniej wypowiedzi. No bo to, o czym teraz mówisz, czyli tail optimizations, takie te optymalizacje, które są dostępne w językach funkcyjnych, w JavaScripcie ich nie ma. Tak samo jak nie ma innego rodzaju optymalizacji.
ECMAScripta 6 wprowadzają rekurencję ogonową. Jest możliwość użycia jej.
Teraz CSS 2015 tak. Dopiero to wprowadził.
Dokładnie.
Po prostu ten JavaScript, ten, który znamy w przeglądarkach, który jest nadal jakby dostępny, nie ma tego jeszcze wbitego jako część samego core'a języka, plus jakby w ES 2015 też nie jest zaimplementowany jeszcze tak dobrze w przeglądarkach. Są polifile jak najbardziej, które pozwalają na użycie tych metod, także JavaScript jest coraz bardziej funkcyjny. Natomiast wcześniej tego nie było, więc nie zyskalibyśmy wydajności tej, o której mówisz, bez różnego rodzaju trików, jakie dają nam w rękę różnego rodzaju biblioteki funkcyjne, o których też będziemy mówić niedługo. Okej, a z twojej perspektywy, jakie jeszcze są takie ciekawe, fajne elementy programowania funkcyjnego tak w ogólności?
To znaczy, dla mnie prawdziwe takie programowanie, które przypomina programowanie funkcyjne w swojej postaci, powstało wraz z ECMAScriptem 5, w którym dostaliśmy operację map, dostaliśmy operację filter na tablicach. To jest najczęściej spotykane elementy takich operacji na kolekcjach w językach funkcyjnych. Różnica jest właśnie taka, że zamiast operować na każdym elemencie tablicy, my informujemy, jak każdy z tych elementów ma się zmienić, co ma być odfiltrowane i dostajemy zupełnie nową tablicę na wyjściu. To są takie rzeczy typowo związane z językami funkcyjnymi, właśnie ten niezmienny stan, ponieważ jeżeli mówimy o językach funkcyjnych, bardzo często pojawiają się także immutable collections, czyli informacja o tym, że kiedykolwiek tylko ktokolwiek w jakiejś kolekcji, tablicy się zmieni, to tak naprawdę nie zmieniamy oryginalnego obiektu. Tworzony jest po prostu każdorazowo nowy obiekt. Jeśli byłoby to zrobione w sposób taki bardzo trywialny, byłoby to strasznie dużym obciążeniem dla pamięci, dla złożoności obliczeń. Może nie, przepraszam, złożoność jest to złym słowem. Bardziej dla obciążenia zasobów sprzętowych. Ale na szczęście języki funkcyjne stosują dużo swoich małych triczków, tak samo biblioteki funkcyjne. Są specjalne klasy obiektów kolekcji, które potrafią zrobić to w bardzo sprytny sposób. Na przykład zmieniając rzeczywiście tylko i wyłącznie jedną z odnóg drzewa, w ramach, w którym wszystko jest przetrzymywane. Tego typu struktury, na przykład już wspomnę już o bibliotece, na przykład Immutable.js od Facebooka jest świetnym przykładem tego typu właśnie biblioteki, która takie typowo matematyczną teorię zbiorów implementuje w praktyczny sposób dla programistów webowych.
Okej, dzięki za jakby dobre, takie szerokie wytłumaczenie tego tematu, bo tak jak powiedziałeś, jest dużo trików, które stosują deweloperzy zarówno bibliotek funkcyjnych, jak i języków funkcyjnych, takich pełnoprawnych języków funkcyjnych, które rzeczywiście powodują, że możemy pisać w takim stylu funkcyjnym i to działa nawet całkiem szybko. Ja jeszcze się spotkałem z takim zarzutem akurat deweloperów, którzy wtedy pierwszy raz mieli do czynienia z F-Sharpem, który jest językiem funkcyjnym w świecie .NET-u, że ten kod, który pisaliśmy wtedy na takim treningu, był dość mocno nieczytelny. Tam były argumenty, to nie są moje argumenty, ale były podniesione argumenty, że większość jakby wywołania tego kodu, który pisaliśmy, to były pipy kolejnych funkcji, pipujemy z kolejną funkcją, po kropce, czy tam kolejna funkcja wywołuje kolejną funkcję i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby w głowie sobie poukładać te wszystkie wywołania pipe'owe do takiego stanu, co tu się faktycznie dzieje i zobaczyć, tak rzucić okiem i stwierdzić, gdzie może potencjalnie być błąd, no to było trudne. Też sam z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że żeby objąć wzrokiem i ogarnąć, w cudzysłowie, kod, który miał raptem 50 linii, tam nie było dużo kodu, to był taki machine learning, robiliśmy sobie takie ćwiczenie, to było wyzwanie, powiem szczerze, patrząc na ilość nawiasów, na zagnieżdżenie elementów i tak dalej, i tak dalej. I jak to jest u ciebie, jakie masz doświadczenia?
To znaczy, powiem tak, na pewno się zgodzę z tym zarzutami, ponieważ tutaj to jest rzeczywiście dla osób, które pierwszy raz siadają, spory problem. Jednak programowanie funkcyjne, zacznę może od tej strony, programowanie funkcyjne jest niejako spełnieniem tego, czym miał być Linux dla systemów operacyjnych. Ponieważ filozofia Unixa, może bardziej Unix niż Linux, bo poszedłem troszkę za daleko z tym, Unixa polegała na tym, żeby nie tworzyć wielkich programów, które posiadają dużą ilość różnych rzeczy, które wykonują, tylko właśnie każdy malutki podprogramik powinien być najlepszy w tym, co robi, przyjmować dane, przetwarzać je najwydajniej, najlepiej, w sposób ogarnialny, taki, że każdy mógł ten kod wyedytować, było to małe, i zwrócić to do kolejnego programu, który będzie potrafił zrobić kolejny krok operacji, który oczekuje użytkownik. Tak, to dlatego też na przykład w programowaniu w Bashu bardzo dużo jest pipowania. Każdy, kto ma do czynienia z obsługą serwerów, na pewno wie, o co mi chodzi. Nieraz się przekazuje na przykład logi do grepa, coś tam się filtruje, potem się sedem coś zmienia innymi takimi typowo unixowymi toolami. I troszkę w ten sposób właśnie to ma działać w programowaniu funkcyjnym. Funkcje powinny być małe i robić dokładnie jedną rzecz dobrze. I stąd jest taka ilość przekazywania tego kolejnych kroków, ponieważ przez to, że robimy malutkie funkcje, to musimy je w jakiś sposób komponować. I komponowane są po prostu jako kolejne kroki procesu. Tutaj trzeba bardzo uważać, żeby nie popaść znowu w skrajność, ponieważ to jest coś, co zauważam może nie tyle w JavaScriptie, choć w JavaScriptie pewnie też, tylko w JavaScriptie jeszcze da się to przekazać w fajny sposób funkcję, jako jej nazwę po prostu i kolejny element. W fajny sposób jest przekazywanie funkcji. W Javie na przykład tego typu drzewo potrafi zrobić się bardzo nieczytelne. Aczkolwiek argumentem, który wyprowadzają ludzie, którzy zajmują się programowaniem funkcyjnym, jest to, że tak naprawdę to kod imperatywny, kod, który piszemy na podstawie pętli, na podstawie jakichś tam przekształceń niezmiennych, w dłuższej perspektywie jest nieczytelny, ponieważ jeśli widzimy, że kolejnym krokiem jest mapowanie obiektów i dodanie każdego elementu jeden, jest to bardziej czytelne niż na przykład iterowanie w pętle for po każdym elemencie, zapisywanie tego do zmiennej, odczytywanie elementu, zmienianie tego elementu, zapisywanie go do zmiennej i takie wykonywanie tego typu operacji. Także tak naprawdę na pewno we wszystkim trzeba zachować umiar, ponieważ takie długie, długie ciągi kolejnych przekształceń są po pierwsze błędogenne, bo bardzo ciężko debuguje się taki kod. To jest argument, który ja zawsze wysnuwam przy przekazywaniu kolejnych elementów takiego pipe'a strumienia. Ale z drugiej strony ten kod właśnie przy pewnym doświadczeniu i w pewnym przyzwyczajeniu się do tego typu struktur staje się czytelny przy zajmowaniu małej ilości linijek. Tak naprawdę odpadają cała klasa błędów typu, że nie przekazała nam się zmienna stanu globalnego, że przekazała nam się, że źle przypisaliśmy jakiś element. Wszystko jest wykonywane w tym małym, zamkniętym skopie tych kolejnych kroków. Jak mówię, troszkę trzeba zachować na pewno umiar, ale wraz z używaniem tego naprawdę jest to przyjemne. Sam miałem troszkę doświadczenia, powiem tak, o ile na przykład jak mówię, w Javie już jest to całkiem fajnie zrobione, o tyle Android tak troszkę będzie z boku, nie używa Javy 8, pisanie tam to jest po prostu jakaś katorga, operowanie na zwykłych pętlach, zwykłych while'ach, forach, człowiek chyba po prostu bolą palce, że musi to pisać, tak bym to powiedział. I naprawdę w tej chwili, jeśli siadam do jakiejkolwiek kolekcji, to nie transformuje jej w jakikolwiek inny sposób niż po prostu funkcyjnie, bo to jest po prostu bardzo, bardzo intuicyjne, jak człowiek troszkę się w to gryzie i troszkę nabierze doświadczenia.
Poruszyliśmy też temat streamów, Wiley forów, więc chciałbym przejść delikatnie do programowania reaktywnego. Powiesz może, czym się różni programowanie reaktywne od programowania funkcyjnego, bo często jest słyszana nazwa programowanie Functional Reactive Programming. Czym to się różni, czy to jest rozłączne, jak to w ogóle ugryźć i jak to rozumieć?
To znaczy, i teraz zaczynamy historię, ponieważ funkcyjne programowanie reaktywne powstało długo przed programowaniem reaktywnym typowo. I to jest konstrukcja taka typowo matematyczna, bym powiedział. Pierwszą pracą, która powstała na temat funkcyjnego programowania reaktywnego, dotyczyła animacji. Był to sposób zapisu kolejnych kroków animacji. W jaki sposób obiekt ma być przetransformowany kroczek po kroczku. Programowanie reaktywne opiera się na tym, w dużej części jest bardzo podobne do programowania funkcyjnego. Jednak jest to troszkę pożenienie programowania funkcyjnego z programowaniem takim opartym na strumieniach danych. Kwestia, że jak się zobaczy kod na przykład napisany w reaktywnych frameworkach do kodu takiego w czystej ECMAScriptie 5 na mapach i filtrach, to on w jakiś tam sposób będzie zbliżony. Jednak programowanie reaktywne mówi nam o tym, że zamiast, to znaczy jakby to tak w zgrabny sposób powiedzieć. Programowanie reaktywne mówi o tym, że w każdorazowo, kiedy dostajemy kolejny element, to on ma być przetworzony właśnie w tym kolejnym kroku. Na podstawie tego, że kolejne fragmenty strumienia danych mają być wepchnięte, kiedy tylko są dostępne do kolejnych kroków. Funkcja nie pyta każdorazowo. Programowanie reaktywne opiera się na operacjach push, nie na operacjach pull. Ponieważ w momencie, kiedy na przykład operujemy na jakimś czujniku, to każdorazowo, kiedy chcemy sprawdzić nowy jego stan, mamy dwie możliwości. Albo możemy pytać cały czas, czy masz dla mnie już nowy element, czy masz dla mnie już nowy element, i puszczać to w takiej zwykłej pętli, albo zrobić coś przeciwnego. Oczekiwać, że w momencie, kiedy nowy element się pojawi, ja taki element dostanę i będę mógł wykonać na nim operację. Mnie nie interesuje, kiedy to się stanie, ja to po prostu w którymś tam momencie dostanę. Tak, i programowanie reaktywne jest w takim bardzo matematycznym sposobie rozumienia wykonywaniem operacji na kolejnych pojawiających się sygnałach. Dlatego przez długi czas było używane głównie pojawiło się w animacjach, ale używane było w automatyce, gdzie duża ilość czynników musiała w dobry sposób te dane przetwarzać. Jednak wraz z czasem Microsoft właśnie dla swojej platformy .NET stworzył coś takiego jak Reactive Extension. I tutaj rodzi się termin programowanie reaktywnego. Programowanie reaktywne było niejako rozszerzeniem takich typowo rozumianych strumieni. W momencie, w którym mamy jakiś pattern typowego obserwatora, obserwator jest patternem, w ramach którego mamy na jakimś obiekcie kilku subskrybentów, osoby, które czekają na jakieś akcje od tego obiektu i on te akcje cały czas do nich wpycha, kiedy tylko są dostępne. One nie muszą, tak jak mówię, spulować, cały czas sprawdzać, czy coś na nich nie czeka. One będą o tym poinformowane przez tego opiekuna, powiedzmy w taki sposób. I właśnie Reactive Extension pozwalało na zaopatrzenie takiego typowego obserwatora w obsługę błędów. I o to się zaczęło. Że w momencie, w którym coś się złego stanie, my jesteśmy w stanie na to w jakiś sposób zareagować. Dodatkowo, jako że opieramy się na dużej ilości różnych strumieni, takich typowych właśnie nodowych strumieni, możemy je dzięki Reactive Extension łączyć, filtrować, mapować, robić na nich operacje, typowo funkcyjne operacje kompozycji. Programowanie reaktywne przez to jest od pewnego czasu zdobywa sporą popularność, że pozwala w jakiś sposób okiełznać modele, które wcześniej były typowo zdarzeniowe. Że tak jak w domie mamy zdarzenie onClick i ono może być wykonywane na dziesiątkę różnych elementów, tak strumienie w programowaniu reaktywnym, takie eventy w programowaniu reaktywnym traktujemy jako strumienie. Kiedy wiemy na przykład, rejestrujemy obserwę subskrybentów na zdarzeniu onClick w danym przycisku, na przykład jak to robimy na przykład w jQuery, i oczekujemy, że kiedyś to nasze zdarzenie nastąpi. I jeśli takie nasze zdarzenie nastąpi, to będzie wykonana dana akcja. Jest to bardzo przypomina to, co na przykład mówię, mają w jQuery, tylko dodatkowo coś takiego w programowaniu reaktywnym jest po prostu nie pojedynczym zdarzeniem, które sobie jest i ginie w pewnym momencie, po prostu jest wykonywane i dalej słuch o nim ginie, tylko traktowane są jako coś, co zawsze może się kolejne elementy pojawić i zamiast wykonać jedną operację, my takie operacje możemy ze sobą w łatwy sposób komponować właśnie za pomocą tych kolejnych kroków. Mam nadzieję, że nie pogmatwałem tego za bardzo. To nie jest aż taki przyjemny temat, zwłaszcza jak nie można pokazać konkretnych przykładów kodu, ale ja bym to potraktował jako takie strumienie z Node'a na lekkich sterydach, pozwalające wykonywać operacje na więcej niż jednym strumieniu naraz i łączyć je. Na przykład musimy połączyć naraz operację kliknięcia w przycisk, operację jakąś Ajaxową i wynik odpowiedzi z webworkera. To wszystko możemy w jednej konstrukcji programistycznej wziąć, połączyć i wykonać i wszystkich tych trzech elementów dać wspólny jakiś wynik.
Czyli podobnie jak z promisami możemy połączyć kilka promisów w jeden, tylko tutaj jest to streamem, który może się powtarzać. Promis jest rozwiązywany raz, tu możemy te dane przetwarzać wiele razy.
Dokładnie. Promisy mogą być jednym ze strumieni, na przykład właśnie w RxJavie, RxJavaScriptie w tym wypadku, taki promis możemy rozwiązać i potraktować jako jeszcze jeden potencjalny strumień, który, jak mówię, możemy połączyć na przykład z akcją z naszego jakiegoś zewnętrznego worku z webworkera.
W tym momencie, gdy mówiłeś o Node'zie na sterydach, to przed oczami mi stanął obraz jakiegoś naprawdę skomplikowanego systemu, gdzie tych notyfikacji i subskrypcji lata równolegle bardzo, bardzo, bardzo dużo i to wszystko musi być przetwarzane w taki sposób, żeby to było ekstremalnie wydajne. Node sam w sobie daje możliwość jakby operacji na strumieniach i tak dalej w dosyć efektywny sposób. A jakbyś jakieś bardziej praktyczne zastosowania RxJS-a?
To znaczy, ja to powiem w ten sposób. Ja bym nie traktował programowania funkcyjnego w żadnej postaci jako coś bardzo wydajnego. To nie ma być wydajne. To ma pozwalać tworzyć, komponować programy z małych elementów. Także nie jest głównym przykładem użycia to, że nasz program jest w jakiś sposób wydajny. Ale i potrzebuje być jakiś bardzo, bardzo wydajny. Takim moim lubianym przykładem jest to, że na przykład mamy jakiś przycisk, który może wykonać jakąś akcję raz na pewien czas, na przykład co 3 minuty. No bo 3 minuty jest troszkę dużym przykładem, powiedzmy 30 sekund. I chcemy w jakiś sposób te eventy strotlować. Czyli sprawić, że każdy event może być przetwarzany raz na 30 sekund i nie chcemy pozwolić więcej. Jeśli chcielibyśmy to robić w takich typowych, powiedzmy, jQuery'owych eventach, to już to kosztuje nas troszkę zachodu. W jakiś tam sposób musimy się pobawić dość brzydkim kodem. Jeżeli chcemy to zrobić właśnie w RxJS-ie, to po prostu podajemy funkcję i przekazujemy, jako że ona zdaje sobie sprawę, że te eventy są ze sobą połączone i są jakimś strumieniem, to dodajemy tam po prostu funkcję delay z danym czasem i mamy pewność, mamy gwarancję, że właśnie te zdarzenia z danego źródła, z danego strumieniu będą wykonywane maksymalnie raz na 30 sekund. Po prostu kolejne elementy nie żyją swoim życiem, tylko są jakąś tam ciągłością, jakimś tam dłuższym ciągiem myślowym, bym powiedział. Nie są oderwane od siebie. Czyli przykładem jest jakby na przykład trotlowanie zapytań Ajaxowych. Jeżeli nie chcemy tego, na przykład chcemy wysyłać logi w paczkę do serwera w paczkach, co, jak mówimy, 30 sekund, 10 sekund, możemy to w ten sposób łatwo zrobić. Jeżeli chcemy skomponować coś z promisa, właśnie z przykładem, moim też używałem tego w innym projekcie z webworkerem, chciałem sprawić, żeby promis i webworker były rezerwowane razem, czyli po prostu dały wspólny wynik, też w łatwy sposób możemy to połączyć. RxJS jest zupełnie agnostyczny co do źródeł swoich danych. To mogą być kliknięcia, to mogą być zdarzenia przeglądarki jakieś, to mogą być zdarzenia Ajaxowe, to mogą być zdarzenia z serwera, na przykład server event. No wszystko to może być w jakiś sposób powrapowane w te obserwowalne eventy i te eventy mogą być, obiekty mogą być ze sobą komponowane.
Też takim prostym przykładem, teraz przyszedł mi jeden do głowy, wydaje mi się nawet, że można to zastosować w przypadku jakiejś walidacji, gdzie mamy 5 inputów, każdy ma swoją funkcję, która go waliduje. który generuje kolejny event w tym streamie. W pewnym momencie te eventy się gdzieś spotykają i na przykład jeżeli wszystkie są prawidłowe, odblokowują przycisk submitu albo...
Dokładnie. W ten sposób. Taką rzeczą właśnie, wrócę jeszcze od samego pojęcia programowania reaktywnego, bo przypomniał mi się taki całkiem niezły przykład, jest wtedy, kiedy, jeżeli mówimy o takim zwykłym programowaniu, jeżeli zmieni nam się, mamy zmienną A i mamy zmienną B. I zmienna C w tym momencie, A jest równe 1, B jest równe 2. Jeżeli przypiszemy A plus B do C, to C od tej pory zawsze będzie 3. Jeżeli w programowaniu reaktywnym piszemy, takim w czystej przynajmniej swojej postaci, jeżeli na przykład B w tym momencie zmienimy na 3, to automatycznie wszystkie obiekty, które na nim zależą, na przykład C, które wcześniej miało wartość 3, teraz dalej będzie równe nie konkretnej wartości, a sumie A plus B, czyli właśnie w tym wypadku 4. I tak samo możemy to zrobić na każdym dowolnym typie zdarzeń, tak jak mówimy, choćby na tych przyciskach. Tak naprawdę bezpośrednio na akcję tego, że wszystkie przyciski mają konkretny dobry stan, wykonamy rezultatem, że odblokowujemy przycisk.
I dokładnie czegoś takiego przynajmniej mnie brakowało w takich czystych promisach javascriptowych, żeby właśnie w fajny sposób sobie komponować te promisy, bo gdy jest jeden, to jest jeszcze ok, gdy je pipujemy, to też jest jeszcze w miarę ok. Ale gdy chcemy, żeby były rysowane w jakiś konkretny sposób, kilka naraz, batchem albo coś w tym stylu, no to się trochę trzeba narobić. I cieszę się, że właśnie jest taka biblioteka, która z jednej strony jest agnostyczna, jeżeli z punktu widzenia tego, na czym pracuję, a z drugiej strony no daje nam możliwości bawienia się tego typu wzorcami, już na jakby wyższym poziomie abstrakcji. Ale oprócz biblioteki RxJS jest jeszcze parę innych bibliotek funkcyjnych, na przykład taką, o której ja słyszałem, to BaconJS. Jak się na nie zapatrujesz?
To znaczy, ja BaconJS jest biblioteką, która stara się być bliższa od takiej typowej RxJS, dużo prostsza, ponieważ RxJS przez lata zaopatrzył się w naprawdę dużą ilość różnych bibliotek pomocniczych. O ile sam jest stosunkowo mały, tak można go zaopatrzyć w kupę różnych rozszerzeń, tak BaconJS stara się być mniej idiomatyczny, jeśli chodzi o pisanie w JavaScriptie, ponieważ ludzie w RxJS-ie są ludzie z Microsoftu. Oni starają się w miarę spełniać takie standardy pisania w typowym języku JavaScriptie, czy tam w wersji, ponieważ RxJS zna wszystkie praktycznie bardziej popularne języki programowania, czy Java stara się pisać w sposób javowy, w F-Sharpie starają się pisać w sposób F-Sharpowy, także w sposób zgodny z praktyką języka, tak BaconJS jest biblioteką, w której twórca stwierdza, że jego właściwie nie interesuje tak bardzo pisanie w typowym JavaScriptie, jak pisanie za pomocą programowania reaktywnego. I to dla niego jest wartością większą niż to, żeby pisać w JavaScriptie w sposób idiomatyczny. Także na przykład w BaconJS-ie bardzo często w interfejsach funkcja nie jest callback, taki typowy, który zawsze kojarzymy z tym, że to jest ostatni element dla funkcji danej, prawda? Jeśli przekazujemy, to przekazujemy callback jako ostatni element. Bardzo często w programowaniu reaktywnym w BaconJS-ie to jest pierwszy element, ponieważ on informuje nas o tym, jakie są akcje, a potem dopiero przekazywamy do niego dane. Także w sposób taki, który jest bliższy programowaniu takim typowo funkcyjnemu, gdzie funkcja jest wartością nadrzędną i kluczową w danym wykonaniu. Ma to swoje zalety, ponieważ na przykład potem możemy przekazać dowolną ilość parametrów dzięki takiemu, a nie innemu sposobu zapisywania, ale jest to troszkę mało intuicyjne. Tak samo BaconJS troszkę inaczej podchodzi do tak zwanego problemu, czy jeśli w lesie spadnie drzewo, wywróci się, a nikt tego nie słucha, czy wydaje ono hałas. To jest taki śmieszny program, troszkę pochodzący jeszcze z starożytnej greckiej filozofii, ale jednak bardzo często przy wszelkich typach strumieniowo-kolejkowych on występuje. I w Bacon.js-ie w odróżnieniu jest to zaimplementowane troszkę inaczej jak w, niż w Elixir.js-ie. To jest taka główna różnica między tymi dwoma podejściami. Jeśli miałbym w tej chwili polecać pisanie jakiejkolwiek reaktywnej bibliotece, jednak Bacona, mimo że sam przez długi czas nie pisałem, nie polecałbym, ponieważ jest to projekt utrzymywany przez jedną osobę, a Elixir.js ma za sobą całą grupę programistów. Jest znacznie lepiej utrzymywany. Bacon.js ma też przez długi czas problemy wydajnościowe, dlatego też twórcy, część osób, które bardzo się spodobała, ale jednak właśnie ze względu na dużą zajętość pamięci i ciężkość tych bibliotek nie chcieli jej zaimplementować, stworzyli bibliotekę, która nazywa się Kefir.js. Jest ona dużo lżejsza, robi dużo mniej rzeczy, mniej oczywiście jest potężna, ale pozwala pisać w sposób reaktywny z bardzo małym memory imprintem, z małym zajęciem pamięci, bo to jest zawsze największy problem z wszystkimi językami typowo funkcyjnymi i pochodnymi.
Rx.js teraz trafił nawet do nowej wersji Angulara 2, jeżeli słuchają nas osoby, które pracowały z Angularem 2. Może to być dla nich ciekawostka, że na przykład serwis HTTP, który odpowiada za komunikację z backendem, ma możliwość obok promisów zwracania również streamów Rx-owych. Można się po prostu do nich zasubskrybować i działać w ten sposób.
Twórca Angulara w ogóle bardzo... Ja bardzo powiem tak, ja lubię Angulara. Znam wielu jego przeciwników, Angulara bardzo lubię, ale podoba mi się kierunek, w którym Angular 2 idzie. Ponieważ, to tak abstrahując, ciekawe jest to, że nie zamykają się w takim swoim własnym światku i wszystko musimy zrobić najlepiej, ale otwierają się na takie rzeczy jak Microsoftowy TypeScript czy właśnie Rx.js. Potrafią wykorzystać to, co jest na rynku, a nie wymyślać koła na nowo.
To był jeden z największych zarzutów do jedynki, że wymyślili koło na nowo kilkadziesiąt razy.
I przez to zdobyli prawdopodobnie taki duży procent rynku, ponieważ byli spójni ze samym sobą, z samymi sobą. Niestety ja przynajmniej stwierdzałem, że pisanie w JavaScriptie, a w Angularze są dwie zupełnie różne rzeczy. I to był mój największy zarzut do Angulara.
No ja się poniekąd z twoją opinią zgadzam, bo dosyć często się zdarzało mieć kolegów, którzy pisali w Angularze, znali dobrze koncepty w nim wprowadzone i w jaki sposób te mechanizmy ze sobą działają. JavaScript znali w poziomie wystarczającym, żeby się poruszać w ramach Angulara. Natomiast gdy wychodziliśmy już poza Angulara w dyskusjach takich czy innych, no to już było różnie, jeżeli chodzi o znajomość języka, bo Angular, jakby nie patrzeć na to, za dewelopera czasem poprawiał, myślał i tak dalej, i tak dalej. Teraz już trochę mniej myśli, bo liczy, że deweloperzy już są bardziej wykształceni i nie trzeba za nich tak dobrze myśleć, ale rzeczywiście z tym zarzutem mogę się zgodzić, że stworzono ekosystem wewnętrznie spójny, ale w oderwaniu od jakby reszty.
Przyznam, że prywatnie uważam, że mnie Angular trochę ogłupił. Jak pracowałem na przykład z Backbone'em, czułem, że rozwijam moją wiedzę dotyczącą JavaScriptu. Teraz z perspektywy ponad półtora roku pracy tylko praktycznie z Angularem, mam poczucie, że pomału zacząłem zapominać różne rzeczy z JavaScriptu i tak naprawdę muszę je sobie odświeżyć, żeby nie stracić więcej.
Skoro jesteśmy w tym temacie, to jako właśnie programista, jak to ja mówię, siedzę troszkę teraz w javowym takim programowaniu, bardziej javascriptowym, stwierdzam, że dlaczego Angular zdobył taką popularność? Ponieważ był językiem, który świetnie sprawdzał się w korporacjach. Pozwalał zespołowi mieszanemu, gdzie mamy parę osób od frontu i parę osób od backendu, działać na w miarę wspólnym javascriptowym kodzie, bo jednak javascript szedł wszędzie, a Angular był bardzo bliski swoimi konceptami, takim typowo korporacyjnym, z takim programistycznym, bym powiedział. Staroszkolnym, rzekłbym.
Rzeczywiście jest coś na rzeczy, jakby na to nie patrzeć. A jak już pamiętam ze śmiesznostek, ludzie, którzy mieli dosyć duże doświadczenie w Javie, jeżeli chodzi o core'owe koncepty javowe i jakby wszystkie wzorce projektowe, te javowe, takie enterprise'owe, to łatwo się znajdowali w świecie Angulara do momentu, gdy wchodziliśmy w szczegóły, do momentu, gdy okazywało się, że jednak wzorzec Singleton to jednak troszeczkę w JavaScriptie inaczej działa i to nie jest dokładnie to samo, że wzorce strukturalne to są w ogóle odjechane w kosmos i to nie jest to samo, także...
No i że funkcje to nie są metody. I to był zawsze największy problem dla programistów Angulara, miałem wrażenie, że troszkę inaczej rozumieli pojęcie funkcji. Przynajmniej tacy pochodzący, tak jak mówię, z mojego środowiska, bo pracowałem w pierwszej pracy w typowej korporacji, gdzie JavaScript dotykało się tylko wtedy, kiedy się już naprawdę, naprawdę musiało i każdy odpychał się kijem. Ale to był UI, także trzeba ludziom wybaczyć. No. I właśnie Angular całkiem przypadł wszystkim do gustu, bo on był taki jakiś bliski i swój. Jak jesteśmy już przy programowaniu funkcyjnym, to warto wspomnieć, że ono dużą część popularności w środowisku JavaScriptowym zdobywa dzięki Reactowi, dzięki frameworkowi Facebooka, ponieważ ten tak naprawdę wykorzystuje w bardzo dużym stopniu właśnie struktury, niezmienne struktury danych, takie typowo funkcyjne koncepty. Flux to jest w ogóle, nie wiem czy wchodzić w szczegóły, czym jest Flux tutaj.
Będziemy mieli odcinek na ten temat, ale może wyprzedzić, jak najbardziej.
Powiem bardzo szybko, o co chodzi, że tak naprawdę, o ile Angular miotał jak szatan wszystkimi zdarzeniami przez cały stack JavaScriptowy, przez cały pamięć. Tu mamy jakiś obserwator, tu mamy jakiś obserwator, tu nasłuchujemy na któryś event, tutaj coś nam się zmienia. Tak, JavaScriptowy implementem, no w Reakcie po prostu... jego fluxie, cały flow aplikacji przebiega zawsze w jednym kierunku. Po prostu zawsze po sobie następują kolejne kroki. Troszkę jak w programowaniu gier, gdzie też mamy pewnego rodzaju pętlę, która zawsze przechodzi przez kolejne elementy i jest jedno miejsce, w którym zawsze update'owane są dane, jedno miejsce, w którym są renderowane, jedno miejsce, w którym wykonywane jest przesyłanie tych wszystkich informacji, zbieranie eventów. Także jest to bardzo funkcyjne, ponieważ całość jest właśnie takim strumieniem danych i takim przepychaniem po prostu przebiegu aplikacji przez kolejne kroki, które starają się w jak najmniejszym stopniu zmieniać stan. Ponieważ to jest to, w czym tak naprawdę i co jest najcięższe w Reakcie.
To jest koncept, który zyskał bardzo dużo zwolenników i coraz więcej osób przychodzi na Reacta właśnie między innymi ze względu na Flux. Ale wracając do programowania reaktywnego, jaka jest krzywa nauki twoim zdaniem programowania reaktywnego i programowania funkcyjnego? Sam próbowałem w ostatnim czasie nadrobić zaległości, spędziłem trochę czasu i przyznam szczerze, że wiele razy zdarzyło mi się utknąć na takich prostych w teorii rzeczach, jak na przykład... jeden stream, drugi stream, chciałem je połączyć, wybrać 5 ostatnich elementów i nie wiedziałem, dlaczego nie jestem w stanie dostać tych 5 elementów, kiedy chcę, a czasami nawet request do backendu nie był wykonywany i nie wiedziałem dlaczego. Jakie są twoje doświadczenia? Z jakimi problemami ludzie się zmagają? U mnie to był na przykład brak zakończenia strumienia, który wywoływał dopiero przeliczenie. A co jeszcze?
To, że to akurat problem z zakończeniem zdarza się także przy promisach. Przy ciągu promisów to jest coś, co mi się wydaje też być częstym problemem, który tam się pojawia. Ponieważ tam też trzeba metodem zakończyć to wszystko. Ale kwestia taka, czy próg jest duży. Myślę, że tak. Myślę, że to nie jest coś, co jest szybkie, łatwe i przyjemne. I na pewno nie będę chodził z pochodnią i tłumaczył wszystkim, że dziś, od jutra wszyscy piszcie w programowaniu funkcyjnym. To jest sposób rozwiązania waszych wszystkich problemów. Nie. To nie jest sposób rozwiązania problemów, na małą skalę na pewno tak, jeśli mówimy o operowaniu na kolekcjach typowo, to jak najbardziej, tutaj już nie wyobrażam sobie po prostu innego sposobu, który byłby przyjemniejszy, za to wszystkie operacje na asynchronicznych danych i łączenie ich, tutaj pojawia się dużo nietrywialnych problemów i sama, weźmy pod uwagę to, że sama, żeby tu nie skłamać, zaraz sprawdzę, ilość komponentów, które tak naprawdę RxJS ze sobą niesie, dość, że cała biblioteka jest w wersji podstawowej, w wersji light, dodatkowo posiada osobną bibliotekę do asynków, osobną bibliotekę do agregatów, osobną bibliotekę do zmiennych, do operacji czasowych. To jest naprawdę duża ilość kodu, którą trzeba poznać, żeby być w tym w miarę bezpiecznie móc w tym pisać. Na pewno każdy projekt, który jest pisany w sposób bardziej reaktywny niż funkcyjny, ponieważ programy funkcyjne, jak mówię, jest dość bliskie takim typowym sposobie, jak się zawsze pisało JavaScripta. W bardziej czy mniej koślawej formie, ale było to jakieś tam programowanie funkcyjne. Bo choćby przekazywanie callbacków, wywoływanie, zamykanie czegoś w closury, to są rzeczy typowo, closury są rzeczą typową dla języków funkcyjnych właśnie. To jest sposób przekazywania stanu do funkcji. Ale programowanie reaktywne niesie za sobą spory narzut i bardzo często spotykałem się z opinią, po co mi to jest, jak mogę to zrobić w sposób łatwiejszy. Dlaczego warto jest to dorzucić? Ponieważ w pewnym momencie, jak rzeczywiście się z tym zaprzyjaźnimy, to daje nam bardzo dużą kontrolę. Ale z takich moich problemów, które ja miałem na początku, rzeczywiście czasem oczekiwanie na dwa różne strumienie i łączenie ich daje nam zupełnie inne efekty, niż byśmy się tego spodziewali i jest to strasznie, strasznie ciężko zdebagować. Ponieważ jako, że nasze dane płyną przez kolejne kroki, człowiek czasem nie wie, gdzie się może zapiąć. Gdzie w ogóle może sprawić, co w tej jego... Tak, co w tej jego operacji się dzieje i dlaczego jemu to nie działa. Także, jak mówię, najtrudniejszą rzeczą jest dla mnie właśnie typowy debugging. Debugging jest kosztowny, debugging jest trudny, narzędzia coraz lepiej to wspierają, aczkolwiek zawsze... Debugowanie funkcji anonimowych i w ogóle próba zrozumienia błędów, które pojawiają się w funkcjach anonimowych, jest kosztowna i bolesna. A takich funkcji jest naprawdę w programowaniu reaktywnym bardzo dużo.
Sam prywatnie stanąłem na tym, że aby poradzić sobie z problemem w aplikacji, którą zacząłem w ramach szkoleniowych pisać, zajrzałem do dokumentacji RxJS-a, do ogromnej tabelki, która dokładnie opisywała wszystkie dostępne funkcje, na jakich strumieniach operują, co z nimi robią, co zwracają, i tak niewiele ta tabelka mi dała. Na jej analizie spędziłem kilka godzin.
Właśnie takim przykładem jest to, że mamy tak zwane ciepłe i zimne strumienie. Ciepłe strumienie to są takie strumienie, które działają cały czas. Zimne strumienie to są takie, które zadziałają dopiero w momencie, w którym pierwszy subskrybent się do nich zapnie. I niektóre funkcje zwracają takie, niektóre funkcje zwracają takie, a niektóre jeszcze można sobie wybrać. Także narzut i z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność i na pewno nie powiem, że jest to coś prostego. I rzeczywiście takiego, żeby już od razu, dopóki nie mamy jakichś konkretnych powodów, żeby tego użyć, a dla mnie takim świetnym przykładem, gdzie można programowanie reaktywnego użyć i gdzie było używane tak przez długi, długi czas, to jest IoT, ponieważ typowy internet rzeczy staje się, no to wydaje mi się, stawać platformą pierwszego wyboru dla dużej ilości hobbystycznych projektów związanych z internetem rzeczy. Że tam naprawdę można poczuć moc tego. Sam osobiście brałem udział z moim prowadzącym magisterki. Tutaj pozdrawiam profesora Werewkę. Myślę, że tego nie będzie słuchał, ale jest jakby coś, to bardzo pozdrawiam. I pisałem, jestem z Krakowa, także temat jest mi bardzo bliski. Chmurę obliczeniową na programowaniu reaktywnym do zbierania danych z czujników poboru smogu i analizowanie tych danych z jakąś tam granulacją. Także do tego programowanie reaktywne i architektura typowo reaktywna sprawdza się po prostu fantastycznie, ponieważ dane, które przychodzą z różnych czujników, z różnego klasy, z różnej dokładności, można najpierw zmapować na jakiś tam wspólny format, znormalizować te dane, a potem je przetwarzać z dodatkowymi jakimiś tam metadanymi. Do tego programowanie reaktywne sprawdza się naprawdę fantastycznie. Osobiście próbowałem też pisać UI takie typowo, bo jak mówię, HTML-a nie lubię i zdarzeniowego takiego modelu JavaScriptowego nie lubię. Próbowałem w tym pisać UI dla przeglądarek, tak typowo dla typowych aplikacji webowych. Myślę, że koszty wejścia w zespół, osoby nowej w zespół są stosunkowo duże, dopóki nie posiadałbym jakiegoś mentora, który rzeczywiście się tym zajmie, chyba bym się bał. Aczkolwiek szansą jest właśnie to, że Angular Angular to wprowadzi w nowej wersji, więc internet będzie zalany po prostu przez copy-pasty kolejnych postów blogowych informujących i ty możesz użyć mocy reaktywnych strumieni w swojej aplikacji i myślę, że powoli będzie się to wszystko przechodziło do mainstreamu.
Na ciemną stronę mocy. Oby to się rozwijało. Jeszcze jakiś, ty tak przy okazji, jak opowiadałeś, przypomniała mi się jedna rzecz, bo wielu znajomych moich, którzy programowują funkcyjnie, reaktywnie na co dzień, tak cały czas, niekoniecznie w JavaScriptie, w językach bardziej funkcyjnych niż JavaScript, pracują w bankach, przy różnego rodzaju takich aplikacjach finansowych, mocno matematycznych. Jak to jest jakby z... Jak ty to widzisz? To jest taka nisza, gdzie programiści funkcyjni reaktywnie się tak zagnieździli, czy to jednak nie do końca tak wygląda?
Powiem tak, to jest nisza, może nie do końca nisza, ponieważ Kraków, tak mówię, znowu zrzucę własnego poletka. Kraków stoi tutaj różnymi outsourcingami banków i wydaje mi się, że to druga większa korporacja robi coś dla banków, także to jest rzesza programistów. Ale kwestia jest taka, że oprogramowanie bankowe jest bardzo specyficzne. Po pierwsze jest mocno matematyczne, po drugie wymaga dużych gwarancji bezpieczeństwa, a po trzecie jest bardzo wielowątkowe. Więc po pierwsze musimy mieć gwarancję, że nasza wielowątkowa aplikacja nie pomyli gdzieś stanu i nie przelejemy komuś źle pieniędzy przez to, że nam zmienna wyciekła. A po drugie jest to po prostu łatwiejsze do ogarnięcia przy późniejszych audytach, jak wiemy, jak nasze dane rzeczywiście przez aplikację wpłynęły. Także przy aplikacjach, które wymagają rzeczywiście dużego bezpieczeństwa danych, programowanie funkcyjne jest bardzo dobrze testowalne. I w tych przypadkach bardzo użyteczne, ponieważ jak mówiłem, jeśli coś wejdzie do funkcji, to mamy pewność, że z drugiej strony funkcji wyjdzie dokładnie to, czego się spodziewamy. A wydaje mi się, w bankach i takich typowo biznesowych aplikacjach jest to bardzo, bardzo ważne. I przy tym, tak jak mówię, tego typu aplikacje zwykle działają na bardzo dużym obciążeniem, dużej ilości operacji, więc programowanie wielowątkowe tam w największym stopniu jest używane. Ponieważ jeżeli robimy coś na jakiś nasz hobbystyczny projekt, albo nawet powiedzmy jakąś tam aplikację, która nie cechuje się jakimś wielkim obciążeniem, przy dzisiejszym poziomie zasobów komputerowych na przeciętnym serwerze, my nie potrzebujemy programować wielowątkowo. Zwykle tak naprawdę wiele rdzeni nie jest podstawową rzeczą, którą powiedzmy projekt informatyczny bierze jako coś, czego rzeczywiście potrzebuje w webie. Za to systemy bankowe już tak, potrzebują procesować te dane, potrzebują wyciągać z niego tak zwane big data, nie lubię tego określenia, ale duże ilości danych. Tam jasny, klarowny sposób procesowania na wielu różnych rdzeniach, na potężnych maszynach, bardzo promuje funkcyjny styl pisania aplikacji. Ogólnie chyba tak naprawdę drugie życie programowania funkcyjnego, drugie życie, bo to jest praktycznie sposób programowania starszy niż komputery, bym powiedział, ponieważ wcześniej używali go po prostu matematycy i matematyki się wywodzi, jak mówiliśmy na początku, zyskał drugie życie, ponieważ mamy dużo danych, procesujemy te dane, potrzebujemy to robić na potężnych maszynach i potrzebujemy mieć konkretne agregaty jakby tego, co te tysiące użytkowników wyklikuje na swoich smartfonach, w naszych aplikacjach. Ciągle, w każdej chwili dnia, nie tylko wieczorem, kiedy się da przy kawie przy komputerze.
Artur, gdzie możemy znaleźć więcej informacji o tym, co robisz?
Powiem tak, nie kryję się ze swoim imieniem i nazwiskiem w sieci, także praktycznie gdzie tylko mogę, mam login Artur Skowroński. Zarówno na GitHubie, jestem po prostu Artur Skowroński, tak samo na Stack Overflow. Oprócz tego prowadzę, to jest w tej chwili dosyć mocne słowo, ponieważ od pewnego czasu troszkę nie żyję, bloga na Medium, pod tą samą, powiedzmy, subdomeną, też Artur Skowroński. I staram się, przynajmniej przez długi czas starałem się tam pisać o rzeczach zarówno związanych z JavaScriptem, jak i związanych z programowaniem per se. Troszkę przez pewien czas byłem adwokatem Galpa, już nie aż takim wielkim. Ogólnie lubię opisywać kruczki, które udaje mi się znaleźć w samym języku jakim, a JavaScript posiada ich naprawdę wiele. Ogólnie to będzie troszkę taka niepopularna teoria, ale mam trochę żal, do książki JavaScript Good Part, ponieważ mam wrażenie, że ona opisuje JavaScripta, który powstał, który gdzieś tam sobie zatrzymał się w wersji 3.0 i do niego pisze dobre praktyki, a piątka wprowadza bardzo dużo dziwnych feature'ów języka, które nie wydają się być aż tak intuicyjne. A dużo osób czyta Good Parts i już im się wydaje, że język znają do podszewki, ponieważ dobrą część już mają opanowaną. Zbyt duże hołbienie tej książki sprawia, że czasem ludzie mogą w ogóle ominąć pewne ważne fragmenty języka. Ale to była taka dygresja.
Tu się mogę całkiem zgodzić. Powoli czas naszego odcinka dobiega końca. Artur, dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia, długą i interesującą dyskusję, taką od poziomu zero. Dzięki jeszcze raz.
Również dziękuję.
Wszystkich słuchaczy zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Just for Fun już niedługo. Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na Facebooku i Twitterze. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.